Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Podczas mszy krzyżma w Watykanie papież wskazał Jana Pawła II jako wzór świadectwa wiary w zlaicyzowanym świecie. Magazyn rozpocznie relacja z wielkoczwartkowych uroczystości z udziałem Benedykta XVI. Następnie przypomnimy ostatni Wielki Czwartek Jana Pawła II. Między innymi o jego kapłaństwie będą mówić ludzie, którzy przez długie lata pracowali przy boku papieża Polaka. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami. Chrystus pragnął spożywać z uczniami Paschę, by zjednoczyć się z nimi i przemieniać ich, rozpoczynając w ten sposób przemianę świata, wskazał papież podczas wielkoczwartkowej mszy Wieczerzy Pańskiej. Sprawował ją tradycyjnie w Bazylice Świętego Jana na Lateranie, katedrze diecezji rzymskiej.
W pragnieniu Jezusa możemy rozpoznać pragnienie samego Boga, Jego miłość do ludzi, do tych, których stworzył, miłość w oczekiwaniu. Oczekuje ona chwili zjednoczenia. Chce przyciągnąć ludzi do siebie, by wypełnić to, co jest także pragnieniem samego stworzenia. Jezus pragnie nas i oczekuje. Ale czy my naprawdę pragniemy Jego? Czy jest w nas dążenie, by Go spotkać? Czy pragniemy Jego bliskości i stania się jednym z Nim? Czym nas obdarza w Eucharystii? Albo jesteśmy obojętni, roztargnieni, pełni czegoś innego. Z przypowieści Jezusa o ucztach wiemy, że zna On rzeczywistość miejsc, które zostały puste, odpowiedź negatywną, brak zainteresowania Nimi i Jego bliskością. Puste miejsca na Jego uczcie weselnej, z wymówkami czy bez, są dla nas już od pewnego czasu nie przypowieścią, ale rzeczywistością, obecną właśnie w tych krajach, którym okazał On swą szczególną bliskość.
Benedykt XVI przypomniał, że podczas ostatniej wieczerzy Jezus prosił Ojca o jedność swoich uczniów. Zapewnił też Piotra, który był człowiekiem grzesznym i słabym, często nierozumiejącym woli Boga, o modlitwie o Jego nawrócenie.
Wszyscy musimy wciąż na nowo uczyć się akceptować Boga i Chrystusa takim, jakim jest, a nie jakim chcielibyśmy, żeby był. Również nam trudno przyjąć, że jest skrępowany ograniczeniami swego Kościoła i jego sług. Również my nie chcemy zaakceptować, że nie ma on władzy na tym świecie. My także uciekamy się do wymówek, gdy przynależność do niego za dużo kosztuje, czy jest zbyt niebezpieczna. Wszyscy potrzebujemy pokory ucznia, który idzie za wolą mistrza. W tej godzinie chcemy go prosić, by spojrzał też na nas, jak na Piotra i nawrócił nas. Nawrócony Piotr powołany jest był utwierdzać swych braci. Nie przypadkiem to zadanie było mu powierzone w Wieczerniku. Służba jedności ma swe widzialne miejsce w sprawowaniu Eucharystii. Drodzy przyjaciele, dla papieża to wielkie wsparcie, gdy wie, że w każdej Eucharystii wszyscy modlą się za niego. Tylko dzięki modlitwie Chrystusa i Kościoła papież może pełnić swe zadanie umacniania braci, pasterzowania Jezusowej owczarni i gwarantowania tej jedności, która staje się widocznym świadectwem, że Jezusa posłał Ojciec.
Podczas mszy Wieczerzy Pańskiej Ojciec Święty umył nogi 12 kapłanom diecezji rzymskiej.
Chrześcijanie są ludem kapłańskim dla świata, przypomniał z kolei papież podczas wielkoczwartkowej mszy krzyżma w Bazylice Watykańskiej. Na tej liturgii święci się olej, którym namaszcza się katechumenów przed samym chrztem, olej do namaszczenia chorych i krzyżmo używane przy udzielaniu bierzmowania oraz święceń kapłańskich i biskupich. Obejmują one, wskazał Benedykt XVI, istotne wymiary chrześcijańskiej egzystencji, rodząc zarazem określone pytania.
Czy jesteśmy naprawdę sanktuarium Boga w świecie i dla świata? Otwieramy ludziom dostęp do Boga, czy raczej go zakrywamy? Czy my, lud Boży, nie staliśmy się może w wielkiej części ludem niedowiarstwa i oddalenia od Boga? Czy nie jest prawdą, że Zachód, centralne kraje chrześcijaństwa, znudziły się swą wiarą oraz własną historią i kulturą? Nie chcą już znać wiary w Jezusa Chrystusa. Mamy powód, by wołać teraz do Boga. Nie dopuść, byśmy się stali nieludem. Daj, byśmy Cię uznali na nowo. Mimo całego wstydu za nasze błędy, nie możemy jednak zapominać, że także dziś istnieją świetlane przykłady wiary, że także dziś są ludzie, którzy przez swą wiarę i miłość dają nadzieję światu. Kiedy 1 maja zostanie beatyfikowany Jan Paweł II, pełni wdzięczności będziemy myśleli o nim jako o wielkim świadku Boga i Jezusa Chrystusa w naszych czasach. Wraz z nim pomyślmy o wielkiej liczbie tych, których beatyfikował i kanonizował. Dają nam oni pewność, że obietnica Boga i Jego misja również dziś nie padają w próżnię.
Po homilii biskup Rzymu wraz z koncelebrującymi z nim 1500 księżmi przybyłymi do Bazyliki Świętego Piotra odnowił przyrzeczenia kapłańskie. W liturgii uczestniczył ojciec Zdzisław Kijas.
Było nas 1500 kapłanów, nie licząc biskupów, kardynałów i sporej rzeszy wiernych. To jest jedyny raz w roku, kiedy kapłani diecezji rzymskiej, rezydujący w Rzymie czy goście mogą koncelebrować z Ojcem Świętym mszę krzyżma. Przeżyć jest wiele. Związane są zarówno z liturgią dnia, jak i z miejscem, jak i z całą rzeszą kapłanów, którzy koncelebrują i którzy przychodzą z całego świata, bo obok mnie stali Koreańczycy, z prawej strony stał kapłan gdzieś z Ameryki Południowej. Z tyłu byli też inni kapłani, na pewno nie europejscy. Z przodu było kilku kapłanów europejskich, więc byłem zanurzony w tym kapłaństwie, które nie jest związane ani z miejscem, ani z czasem, ani z jakąś kulturą czy rasą, ale ono jest przeżywane wszędzie w sposób jednakowy, jako dar, który Bóg dał ludziom. A jednocześnie to jest msza krzyżma, czyli święcenie olei dla przyszłych kapłanów, ale również dla tych, którzy są chorzy, którzy być może cierpią. I cała liturgia, która w jakimś stopniu reasymuje życie Kościoła.
I jego misję.
I to jest też liturgia, która gromadzi właściwie wszystkie stany Kościoła w jednym miejscu, bo mamy i dzieci, osoby starsze, świeckie, ale też i te stany Kościoła hierarchicznego. Więc był taki rodzaj uniwersum Kościoła. Pamiętając, że wzywa się świętych, więc to był i Kościół pielgrzymujący, i ten, który już cieszy się chwałą w niebie.
W homilii Ojciec Święty przypomniał właśnie o tych zadaniach Kościoła, o tej jakby symbolicznie wskazywanej przez te oleje misji Kościoła, misji kapłańskiej Kościoła i konkretnie prezbiterów. Mówił o tym, że nie unikniemy słabości, ale to właśnie Bóg przezwycięża tę naszą słabość, jest silniejszy od naszego grzechu, od tego, czego się mamy wstydzić. Ale też i dzięki temu, że mamy przykłady. I wspomniał tutaj Jana Pawła II i jego zbliżającą się beatyfikację. Ojciec ma szczególny może stosunek do Jana Pawła II, właśnie gdy chodzi o kapłaństwo.
Tak, bo to też jest rok mojego 25-lecia kapłaństwa, święcenia kapłańskie w Bazylice Świętego Piotra, których udzielał Jan Paweł II. Było nas wtedy 72 kapłanów z całego świata w różnym wieku. Także ta liturgia dnia dzisiejszego nawiązywała również do tego mojego kapłaństwa i do tego, których udzielał, a który za prawie tydzień będzie już wyniesiony do chwały ołtarzy jako błogosławiony. Kwestia tych słabości kapłańskich, one są słabością w jakimś sensie każdego człowieka, stąd olej Ducha Świętego, który ma gdyby naoliwić nasze zawiasy, abyśmy dobrze maszerowali zawsze do przodu i abyśmy również w chwilach ewentualnie braku świeżej wody mieli ten olej, który jest i olejem zapachu, ale też i olejem radości, czy olejem nadziei, olejem otuchy.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ojciec Zdzisław Kijas, franciszkanin konwentualny.
W 2005 roku Jan Paweł II nie mógł już osobiście przewodniczyć watykańskim obchodom Wielkiego Czwartku. Z uczestnikami mszy krzyżma, a następnie liturgii Wieczerzy Pańskiej łączył się za pośrednictwem telewizji. Papieskie przesłanie do wiernych odczytał prefekt kongregacji do spraw biskupów kardynał Giovanni Battista Re.
Z mojego apartamentu dzięki telewizji duchowo jestem wśród was najdrożsi. Z wami dziękuję Bogu za dar i tajemnicę naszego kapłaństwa. Razem z wami i z całą rodziną wierzących modlę się, aby nigdy nie zabrakło w Kościele licznych i świętych kapłanów.
Wspominając tajemnicę ustanowienia Eucharystii i sakramentu święceń, zebrani w Bazylice Watykańskiej kapłani szczególną modlitwą otoczyli Jana Pawła II.
Noi lo vogliamo ringraziare.
Chcemy mu podziękować za świadectwo, które nam daje także poprzez swój przykład pogodnego powierzenia się Bogu, który przyłącza go do tajemnicy krzyża.
W przesłaniu do uczestników mszy Wieczerzy Pańskiej Jan Paweł II przypomniał, że w wielkoczwartkowy wieczór Chrystus zachęca wszystkich do duchowego powrotu do Wieczernika, aby zanurzyć się w głębie tajemnicy Jego Paschy.
Życie Ojca Świętego jest taką wielką parabolą słowa. To jest zdumiewające. On, człowiek, który umiłował słowo, jego przygoda ze słowem zaczęła się od fascynacji słowem literackim, pięknym słowem poetyckim. Zresztą ta fascynacja pozostała w nim na zawsze.
Ksiądz Sławomir Oder, postulator w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II.
Właśnie ta kontemplacja piękna słowa doprowadziła go do spotkania ze Słowem Bożym, ze Słowem, które stało się ciałem, które stało się jego pasją, sensem jego życia. I pamiętamy przecież jego pontyfikat, jego słowa, które na początku brzmiały jak słowa proroka. On był prorokiem, człowiekiem słowa. Potrafił dobierać słowa, wymawiać słowa, wspierać gestem, mimiką twarzy. No i pamiętamy później koniec jego dni, kiedy nie mógł już mówić. Kiedy właściwie to, co było mocą jego posługiwania, to słowo stało się niemym słowem, ale on był w dalszym ciągu świadkiem słowa. Można by powiedzieć, że to słowo, które on głosił, bo za świętym Pawłem nie znał niczego innego jak Chrystusa, i to Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. To słowo, które głosił, stało się jednym z nim samym, z jego życiem. A więc już kiedy nie mówił, przemawiał samym sobą jako świadek słowa. To, co charakteryzuje Jana Pawła II od wewnątrz, jego tożsamość, to jest z całą pewnością jego tożsamość kapłańska. No właśnie, jego zakochanie w Chrystusie, jego spotkanie z Maryją, jego doświadczenie Kościoła, to wszystko znalazło swoją konkretyzację w jego byciu kapłanem. I on to wielokrotnie powtarzał. I to było czuć jego radość w spotkaniu z ludźmi, w byciu duszpasterzem, byciu pasterzem tego Kościoła, najpierw w Krakowie, a potem tutaj w Rzymie. To było widać w jego radości, kiedy udzielał sakramenty, kiedy sprawował Eucharystię, kiedy siadał do konfesjonału, kiedy namaszczał chorych, kiedy chrzcił, kiedy święcił, kiedy udzielał małżeństwa. No właśnie, to była radość na jego twarzy. No, ale to była też właśnie głębia jego myśli, przeżywanie, to jest swojej tożsamości in persona Christi.
Ja myślę, że jedną z takich fundamentalnych rzeczy, którą Jan Paweł II powinien światu uświadomić, to jest problem modlitwy.
Kardynał Zenon Grocholewski.
Ja byłem zaskoczony, kiedy on został papieżem, to on pojechał do Mentorelli. No wtedy mówił, dlaczego przyjechał? Przyjechałem, bo to miejsce nauczyło mnie się modlić. I wtedy powiedział, że pierwszym zadaniem papieża jest modlitwa. Czyli pierwszym zadaniem papieża nie jest jeżdżenie, nauczanie. Pierwszym zadaniem papieża jest modlitwa, powiedział. Było bardzo mocne zdanie. I potem pamiętam, mówił, że jedna chwila modlitwy więcej znaczy niż całe dni pracy, choćby to była praca apostolska. Czyli on wierzył. To, co Chrystus mówił, bez mnie nic nie możecie uczynić. Nie? Czyli on wierzył, że jako papież to nie jest, żeby działać. Przede wszystkim musi być z Chrystusem złączony.
Fotograf papieski Arturo Mari.
Era santo. Credo che una delle parti più forti.
To był człowiek święty. Siłą jego posługi była modlitwa. Widziałem go wielokrotnie, modlącego się samotnie, leżącego na kamiennej posadzce w kaplicy. Modlił się nieustannie, ale szczególnie wiele, kiedy miał do rozwiązania poważne problemy. Często modlił się na głos. W samotności modlił się po polsku. On rozmawiał z Chrystusem, prowadził z nim dialog. Z tych paru słów, które się nauczyłem, mogłem zrozumieć, jak błagał: pomóż mi, Panie Boże, Przymnóż mi sił, wzmocnij moją wiarę. On prosił o pomoc. Także w czasie wielkich spotkań z tłumami modlił się i mówił, czegoś ode mnie oczekują. I czego byliśmy świadkami? Niezależnie od miejsca, czy to była siedziba ONZ, czy spotkanie z górnikami, czy ubogimi mieszkańcami Peru, zdecydowanie bronił życia, rodziny, kobiety, walczył o poszanowanie praw człowieka i o chleb dla każdego. Jednak wszystko, co robił, najpierw dokonywało się w jego kaplicy. W czasie pielgrzymek na modlitwę potrafił wstawać o 5 rano, czy trwać na niej późno w nocy, modląc się długo przed Chrystusem ukrytym w tabernaku. Ja tych chwil nie zapomnę.
Na zakończenie posłuchajmy jeszcze, co przed laty Jan Paweł II mówił w kontekście Wielkiego Czwartku o znaczeniu Eucharystii i o kapłańskiej posłudze.
Kapłaństwo jest sakramentem czynu. Jest sakramentem Chrystusowego, zbawczego, odkupieńczego czynu, który w Wieczerniku został oddany w ręce apostołów. A poprzez dziedzictwo apostolskie, poprzez sukcesję, która trwa w apostolskim Kościele, czyn ten został oddany w nasze kapłańskie ręce. Mamy przeto spełniać czyn Chrystusa na Jego pamiątkę. Poprzez to, co czynimy w eucharystycznej posłudze chleba i wina, ta pamiątka staje się uobecnieniem własnego czynu Chrystusa, Jego śmierci i zmartwychwstania, całej Jego paschalnej tajemnicy, z której bez przerwy rodzi się Kościół, ciało Chrystusa. Rodzi się, żyje, wzrasta. Jesteśmy więc szafarzami tajemnicy, największej i najświętszej. Powołani poprzez sakrament kapłaństwa do szczególnej służby całemu ludowi Bożemu w Kościele, działamy in persona Christi. Działamy in persona Christi. Działamy, a więc i żyjemy. Bracia, pomyślcie, na cośmy się odważyli w dniu naszych święceń. Pomyślcie, czegośmy dostąpili. Pomyślcie, co nam Pan uczynił i stale czyni. Jak dobry jest Pan. Jesteśmy szafarzami Jego śmierci i zmartwychwstania. Jesteśmy szafarzami wielkiego oczekiwania Kościoła, który żyje wiarą i nadzieją ostatecznego przyjścia. W ostatecznym przyjściu Pana wypełni się przeznaczenie całego stworzenia. Oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
Słowami Jana Pawła II o znaczeniu kapłańskiej posługi kończymy wielkoczwartkowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.